Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka rzeczy na temat małżeństw, na temat tego, czym jest sakrament małżeństwa. Oczywiście ten temat będzie niejednokrotnie powracał, aczkolwiek myślę, że warto go poruszyć. Niedawno byłem na przepięknym ślubie moich znajomych, ludzi, którzy zaufali Panu Bogu. Ludzi, którzy wiedzieli, że trzeba w Niego zainwestować, ponieważ Pan Bóg niejednokrotnie i non-stop inwestuje w nas. Zacznijmy od bardzo ważnej historii, a mianowicie od tego, że Pan Bóg oczekuje od nas, że skoro, kiedy my przysięgamy, dotrzymamy danego słowa. Bóg traktuje nas bardzo poważnie. Bóg chce, żebyśmy naprawdę walczyli. Czasami jest to trudne, czasami nie mamy sił, ale na tym polega życie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie obiecywał, że to wszystko jest takie proste. Szczególnie kiedy w grę wchodzą emocje. Wiecie, emocje bardzo szybko się kończą i to jest normalne. Ja jako ksiądz od razu po święceniach pamiętam swoje początki, że kiedy szedłem na mszę świętą o godzinie 7 rano i wcześniej trzeba było otworzyć kościół, wiecie, ja jak ten anioł na skrzydłach leciał, bo mogę mszę odprawić. Ale po jakimś czasie okazało się, że kiedy trzeba znowu wstać o 7 rano, po kilku latach, to już nie jest takie proste. Człowiekowi się nie chce. Ale wiecie, ja obiecałem. Ja kocham Boga. I ze względu na tę miłość do Niego, będę to robił. Będę wstawał rano, będę otwierał kościół i spotykał się z Nim w Eucharystii. Dlaczego? Przecież to proste. Ja dałem słowo. Dałem słowo Bogu i nie chcę go złamać. Kiedyś pamiętam, że ktoś zadał mi pytanie, czy gdyby znieśli celibat, to czy zdecydowałbym się na to, żeby mieć żonę? Banalnie prosta odpowiedź. Nie. Dlatego, że ja wiem, co przysięgałem. A słowo dane Bogu dla mnie bardzo dużo znaczy. Podobnie jest w tych historiach. Kościół niesamowicie nas prowadzi. Niedawno mieliśmy okazję posłuchać, jak Pan Bóg zaprasza nas do modlitwy. Pokazał nam w czytaniach osobę swojego Syna. Jezus Chrystus dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela. Wiecie, bardzo trudna rzecz. Dowiedział się, że ten, który miał zapowiedzieć, tak naprawdę przygotować ludzi do tego, że Jezus przyjdzie, to był jego przyjaciel, to była jego rodzina. Co zrobił Jezus? Pierwsza rzecz. Od razu poszedł się modlić. To jest dla nas bardzo ważne. Później mieliśmy wprowadzenie, kiedy to Pan Bóg zaczął modlić się dosyć długo na górze Tabor. I co się stało? On się przemienił. Uczniowie nie byli gotowi na takie doświadczenie. Uczniowie nie wiedzieli, że modlitwa jest czymś takim. Do tej pory, wiecie, nam często modlitwa kojarzy się z takim albo przykrym obowiązkiem, albo czymś do odhaczenia. Czyli skoro jestem wierzący, to w zestawie powinienem się pomodlić. Tyle i tyle jest dobrze, a jeżeli na przykład nie zmówię tyle, to znaczy, że za mało się pomodliłem. To nie tak. Modlitwa to jest spotkanie z Bogiem. I od tego tak naprawdę powinniśmy wyjść. W związku z tym, kiedy Jezus zaczął się modlić, od razu się przemienił. Uczniowie nie byli na to gotowi. Tym jest modlitwa. Tak pięknym spotkaniem z Bogiem. Mamy kolejny temat, który zaproponował nam Kościół od razu po tych czytaniach. A mianowicie to, kiedy kobieta szła za Jezusem, krzyczała z daleka: błagam, pomóż mi, moja córka jest opętana, ona umiera. Ja nie mam ratunku, tylko Ty możesz mi pomóc. Co zrobił Jezus? Nawet nie zareagował. Szedł sobie dalej. Nie odzywał się ani słowem. Kobieta zaczęła głośniej krzyczeć. Błagam, pomóż mi. Ja już nie mam ratunku nigdzie, tylko Ty możesz mi pomóc. Jezus nawet nie zareagował. Aż uczniowie Jezusa podeszli do Niego i mówiąc: weź ją odpraw. Ile będzie za nami chodziła i krzyczała? Mamy jej dość. Jezus odwrócił się w jej stronę. podszedł i powiedział słowa, przy których każdy, który nie potrafi poznać Boga, nie potrafi Go pokochać, będzie przerażony. Powiedział do niej: ty jesteś pies. Ja nie przyszedłem do takich jak ty. Co jest niesamowite, ta kobieta była wytrwała, bardzo cierpliwa. Ona powiedziała: dobrze, mogę być i pies. Ale kiedy panowie jedzą przy stołach, czasami okruszki spadną dla takich jak ja. Wiecie, co zrobił Jezus? Użył określenia, które stosował tylko do Maryi. O niewiasto, ja nigdy nie widziałem jeszcze takiej wiary. Niech ci się stanie, jak chcesz. Bardzo ważna historia, pokazująca, że w naszym życiu nie liczy się tylko to, żeby uciekać w pobożność. Bóg nas sam prowadzi. Pokazuje, jak modlił się Jezus w obliczu kryzysów. To była pierwsza rzecz, którą od razu robił. Kiedy było ciężko, szedł na modlitwę. Kiedy trzeba było podjąć decyzję, szedł na modlitwę. Później Bóg nam pokazał, czym jest ta modlitwa, czyli przemienienie na Górze Tabor. Później, jak ważna jest konsekwencja i to, żeby walczyć. Tak jak ta kobieta. I mamy ostatnie doświadczenie. Czyli Kościół nam pokazuje historię Mojżesza. Pokazuje nam to, że ludzie zaczynają szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zaczynają narzekać na to, że a w niewoli było lepiej, było jakoś tak łatwiej. Tu trochę mieli jedzenia, tu mieli owoce, mieli wody pod dostatkiem. Czasami nawet jakieś mięso się trafiło. A teraz muszą chodzić po tej pustyni i Bóg się nimi nie opiekuje. Co robi Mojżesz? Powtórka historii. Idzie od razu się modlić. I Bóg mówi mu: Mojżeszu, umówmy się tak. Ty weźmiesz laskę, uderzysz w nią skałę dwa razy i zobaczysz, że wypłynie woda. Tylko nie zapominaj o jednym. Powiedz ludziom, że to ja jestem Bogiem. Powiedz ludziom, że to ja się o nich troszczę. Powiedz im, że kiedy będą mieli problem, to nie muszą szemrać Tobie. Wystarczy, że przyjdą z problemem do mnie. Co robi wtedy Mojżesz? Od razu pierwsza rzecz. Bierze laskę, idzie do tych ludzi i co mówi? Czy myślicie, że ja dam radę wyprowadzić wodę ze skały? Czy wy usłyszeliście to zdanie? Nie powiedział nic o Bogu, ani słowa. Uderzył laską w skałę, wypłynęła woda. Oczywiście Bóg dotrzymał słowa, bo Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Kiedy Bóg składa obietnicę, ja nie wyobrażam sobie, że miałby jej nie dotrzymać. A co zrobił Mojżesz? Mojżesz nic nie powiedział o Bogu. Nie powiedział o tym, że przy problemach trzeba iść do Niego, nie do Mojżesza, od razu do Boga. Bóg powiedział Mojżeszowi: ty nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Nie możesz po tym, co zrobiłeś. Ile razy my składaliśmy Bogu przysięgi? Ile razy obiecaliśmy Bogu: Boże, jeżeli ja zdam ten egzamin, to obiecuję, że od tego momentu będę się modlił, chodził na mszę świętą. I co? Dotrzymałeś słowa? Czy dosyć szybko o tym zapomniałeś? Albo kiedy okazało się, że ktoś z Twojej rodziny zaczyna chorować i nie panujesz nad tym, nie jesteś w stanie tego kontrolować, co wtedy robisz? Obiecujesz Bogu różne rzeczy. Dotrzymujesz słowa? Takich sytuacji mamy mnóstwo. Mamy także przysięgi sakramentalne, czyli przysięgi, w których rodzic przyprowadza dziecko do chrztu i mówi: Boże, obiecuję, że wychowam to dziecko w wierze. Obiecuję, że będę prowadził je na każdą mszę świętą. Jak wielu o tym zapomina? Jak wielu myśli, że oszukało księdza? Przecież to nie o to chodzi. Jak wielu ludzi w dniu ślubu obiecuje, ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co jest tutaj ważnego? Że ten człowiek oprócz tej przysięgi przysięga, że będzie walczył o chodzenie na mszę świętą. Będzie walczył, że to wszystko będzie w duchu Kościoła. I jak wielu ludzi nie jest w stanie dotrzymać tego słowa. Pamiętam kiedyś taką modlitwę Jezusa. To była jedna z najpiękniejszych modlitw, która zawsze mnie pociąga. Tatusiu, ja proszę za nimi. Proszę za tymi ludźmi, aby oni stanowili jedno. Jeżeli oni będą stanowili jedno, świat wreszcie uwierzy. Jest to bardzo ważne. Co by było, gdyby nagle ludzie, załóżmy, małżeństwa, które wreszcie zaczęły się stosować do tego, co Bóg powiedział, do tej przysięgi, którą złożyli. Gdyby nagle się okazało, że nie ma rozwodów, że ci ludzie zamiast rozwodzić się, walczą o swoje życie, walczą o swoje małżeństwo, zaczynają wspólnie się modlić. Co świat by pomyślał? Zobaczcie, nikt już nie mógłby dobrać argumentu, że nagle to wszystko jest bez sensu, bo Bóg jest tym wszystkim. Albo księża. nagle księża zaczęliby być wierni Bogu, zaczęliby żyć tak, jak Jezus oczekuje. Skończyłaby się pazerność na pieniądze, skończyłyby się dziwne sceny, skończyłoby się to, o czym jest bardzo głośno w Kościele, na przykład pedofilia. Trudny temat. Ale świat nie mógłby powiedzieć, wierzę w Boga, ale w Kościół nie. Bo wszyscy widzieliby, jak żyją chrześcijanie. I tego oczekuje od nas Bóg. Dobrze, przejdźmy w takim razie do ludzkich historii. Do tych ludzi, których ja spotkałem na swojej drodze i pokazali mi, czym jest wiara. Czym jest piękno wiary. Oczywiście zanim opowiem o tym, pokażę także drugą skrajność. Niedawno widziałem taki program Kuby Wojewódzkiego. I pewien znany bokser tam zaczął rozmawiać o tym, że miał ślub kościelny. Kuba Wojewódzki zadał mu pytanie, ty stary, ale przecież ty jesteś niewierzący. To jak załatwiłeś kwestię podpisania kartki spowiedzi? I ten bokser zaczął się śmiać i mówi, przecież trener mi podpisał. Co ja będę się spinał? Wyobrażacie to sobie? I taki człowiek będzie przysięgał swojej żonie. Taki człowiek będzie przysięgał Bogu. Jak można mu zaufać? Jak można zaufać komuś, dla kogo sakrament jest tylko żartem? Często my sobie nie zdajemy sprawy, ale większość ludzi, którzy decydują się na sakrament małżeństwa, przygotowali się tylko do ślubu, nie do małżeństwa, nie do wspólnego życia. Dlatego to jest takie trudne. Dlatego wielu ludzi nie jest w stanie wytrzymać. Chodzi o pragnienia. Zobaczcie, jak dużo ludzi przyjmuje komunię świętą. Na ślubach, zresztą księża bardzo nie lubią ślubów. To jest trudne, ponieważ na mszy potrafi być 100, czasami 200 osób i do komunii świętej przystępuje 5, może 10. Wiecie to, jakie to jest przykre? Ale gdyby ksiądz na mszy świętej zamiast ciała Boga rozdawał 100 złotówki, gwarantuję, że wszyscy walczyliby o to, żeby być przygotowanym do mszy świętej, żeby być u spowiedzi. I nie tylko ci, którzy są na ślubie. Nagle całe rodziny przyszłyby na mszę świętą, bo przecież można dostać 100 zł. Ja wiem, jak już się buzia wam cieszy na samą myśl o tym, ile w ciągu miesiąca można byłoby wyciągnąć. Mało tego, nie jeden dzwoniłby rano do domofonu przed pracą, do domofonu do księdza proboszcza, prosząc, księże proboszczu, proszę mi mszę odprawić. Ja mam taki głód Eucharystii. 100 zł. A jeżeli mówię, że można przyjąć ciało Boga, a trzeba je przyjmować, Jezus nam kazał. Wielu nagle powie, to tylko Bóg. Tylko Bóg? I wy przystępujecie do sakramentu małżeństwa? I tak wielu ludzi wiedziało o tym i zrezygnowało świadomie z ciała Boga, z komunii świętej, z Eucharystii. Pamiętam, jak na mojej poprzedniej parafii spotkałem pewną kobietę, z którą bardzo długo porozmawiałem. Pani miała powyżej 80 lat. Chciała mi powiedzieć o swoim doświadczeniu, o tym, jak bardzo zaufała słowom kapłana, który powiedział, cytując oczywiście Biblię, że mąż połączy się z żoną i razem będą tworzyli jedno ciało, jedno serce, jednego ducha. Proszę księdza, mówi ta kobieta, ja wychowałam się w trudnych czasach. Nie potrafię pisać, nie potrafię czytać. Było nam naprawdę ciężko i głód niejednokrotnie doskwierał. Ale ksiądz sobie wyobrazi, że mój mąż do końca mówił mi słoneczko. Wie ksiądz, jakie to jest cudowne? Czy wie ksiądz, jakie to jest miłe, kiedy on nie stara się przez miesiąc, rok, dwa, tylko całe życie? Ja w jego wzroku widziałam, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo mnie szanuje i że jestem dla niego wszystkim. Przychodziły oczywiście momenty także i trudne. Ostatnie 5 lat był przykuty do łóżka. Ja musiałam się nim opiekować. Miałam stały zwyczaj. Rano szłam na mszę świętą, bo skądś musiałam czerpać siłę do tej trudnej pracy, jaką jest małżeństwo. Później przychodziłam do domu, robiłam mu kanapki, sproszkowane lekarstwa podawałam na łyżeczce. Ale przyszedł jeden dzień, w którym mój mąż patrzył na mnie inaczej. Księdzu wyda się to śmieszne, ale ja poczułam się jak zdradzona kobieta. I wie ksiądz co? Chciałam mu dać lekarstwa, ale on tylko pokiwał głową, powiedział, że pokazał, że nie chce. I wtedy przypomniałam sobie te słowa kapłana. Oboje będziecie tworzyli jedno ciało, jedno serce, jednego ducha. Przytuliłam się do jego klatki piersiowej. Zacząłem słuchać bicia serca. I tak liczę. 1, 2, 3. Wie ksiądz? Przy 10 uderzeniu nasze serce przestało bić. Tak, proszę księdza, nasze serce przestało bić. I ja takiej miłości życzę ludziom, żeby oni mieli świadomość, wielką świadomość, że tu chodzi o obietnicę złożoną Bogu. I małżeństwo może być piękną drogą, może być cudowną drogą, ale tylko z Bogiem. Bez Boga się nie uda. Prawo, które jest tworzone w Kościele, jest dla ludzi niewierzących. Oczywiście ja wiem, jak to brzmi, jak strasznie to brzmi, ale jeżeli ktoś pokochał Boga, dla niego jest oczywiste, że chce tego przestrzegać. Dla niego jest oczywiste, że chce się spotkać na Eucharystii, bo tęskni, bo potrzebuje Boga. Zobaczcie, jak ja mogę mieć dobre zdanie o, na przykład, mężczyźnie, który obiecał swojej żonie, że będzie ją prowadził na mszę, że będzie się za nią modlił, że wychowa dzieci, i nagle widzę w kościele kobiety, które samotnie stoją ze swoimi dziećmi, a mężczyzn nie ma. Czy można o takim człowieku powiedzieć, że jest człowiekiem honoru? Nie. I proszę się nie łudzić. I nie można tu mówić, jestem wierzący, niepraktykujący. Zawiodłeś swoją żonę, zawiodłeś wspólnotę, zawiodłeś dzieci, zawiodłeś Boga. I jeszcze jedna ważna rzecz. Posłuchajcie. Słowo Boże mówi o tym, że jeżeli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? To wy macie być światłem świata. To wy macie być solą tej ziemi. Co to oznacza? Że ludzie patrząc na was, na wasze małżeństwo, na to, w jaki sposób będziecie żyli, powinni chcieć żyć tak jak wy. Wiecie, ja jestem na przegranej pozycji. Jestem księdzem katolickim. Więc nawet gdybym miał rację, to każdy zawsze użyje tego argumentu. A co on może wiedzieć? Co ten ksiądz może wiedzieć? Przecież nie ma żony, nie ma dzieci. Dlatego proszę, choćbym miał rację, i tak niewielu mi uwierzy. Dlatego was proszę o to, abyście żyli w taki sposób, żeby ludzie chcieli was naśladować, a w ten sposób zbliżali się do Boga. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.